Muzyczne podróże przez świat.
Dziś naszym gościem jest Kuba Witek, filmowiec, podróżnik, autor książek. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Napisałeś książkę Ring Road dookoła Islandii na rowerze i nakręciłeś film dokumentalny Izoland, islandzkie historie polskich emigrantów. To już jest historia, bo mamy nową podróż i nowy film.
Zgadza się. Wszystko właśnie zaczęło się na Islandii. Natomiast jakby na takim w miarę naturalnym, jak sobie o tym myślę, dla mnie krokiem kolejnym były Wyspy Owcze, które pomimo tego, że znajdują się bliżej Europy, to dużo trudniej się na nie dostać, bo na Islandię w tym momencie już możemy dolecieć na wiele sposobów, natomiast na Wyspy Owcze za każdym razem musimy się przesiąść albo w Kopenhadze, albo w Reykjaviku. Ewentualnie możemy płynąć promem z Danii, no ale to już jest podróż, która zajmuje prawie 3 doby, o ile dobrze pamiętam.
A jak ty się tam dostałeś?
Na różne sposoby. Tak, na Wyspach Owczych byłem 4 razy w zeszłym roku, o różnych porach roku, dzięki czemu no, miałem okazję zobaczyć ich piękno naprawdę w każdej odsłonie. Czuję się bardzo taki szczęśliwy z tego powodu, krótko mówiąc. Więc zazwyczaj latałem, ale też miałem okazję raz płynąć promem Norona właśnie z Wysp Owczych do Danii, co też było fajnym przeżyciem.
No i mamy film dokumentalny Far Away, sztuka przetrwania na Wyspach Owczych, efekt tych podróży. Film jest już gotowy i był już pokazywany.
Jego premiera odbyła się w Warszawie na festiwalu filmów emigracyjnych Emigra. Później byłem z nim jeszcze na festiwalu Nordic Focus Festival w Trójmieście. Ostatnio w Częstochowie na festiwalu filmów za horyzontem. W ogóle premiera odbyła się na Wyspach Owczych. I uczestniczyli w nim wszyscy bohaterowie, zarówno Polacy, jak i Farerczycy, więc też to była taka bardzo przyjemna dla mnie chwila i uroczystość, można powiedzieć. Aktualnie film jest zgłoszony na kolejne festiwale, zarówno w Polsce, jak i za granicą, ale też powoli zbliżam się do tego momentu, w którym będę chciał go opublikować po prostu w internecie. Już był pokazywany w islandzkiej telewizji, w polskiej nie wiem, czy to się uda, więc wydaje mi się, że nie ma co dłużej czekać, bo dużo ludzi jest zainteresowanych. Film jest zdecydowanie o historii, tradycji i kulturze Farerów i w ogóle całego narodu Wysp Owczych. Występują w nim wprawdzie 3 Polki, które są głosem, tak jakby opowiadają historie związane konkretnie właśnie z wyspami. Dlaczego tak się stało? Bo jak wyjechałem pierwszy raz na wyspy, plan miałem taki, żeby to był film o Polakach na Wyspach Owczych. Żeby to była trochę taka kontynuacja tego mojego pierwszego filmu o Polakach na Islandii. Natomiast po lądowaniu i po tym pierwszym pobycie, który trwał niespełna 2 tygodnie, kiedy zderzyłem się z tą farerską kulturą i zobaczyłem, że na tak małej powierzchni, w tak małym kraju, takiej małej ilości mieszkańców, bo przecież mieszka tam zaledwie 50 tysięcy osób, jest tak właśnie bogata kultura, tradycja, że to wszystko jest takie nieoczywiste, bardzo fascynujące i że w ogóle jej historia była bardzo, bardzo trudna przede wszystkim. No i do tego stopnia jakoś właśnie mnie to poruszyło, że postanowiłem zmienić te plany i jednak zrobić film, przybliżyć trochę w ogóle widzom Wyspy Owcze, bo wydaje mi się, że wciąż bardzo mało ludzie wiedzą o tym kraju. Zazwyczaj są to takie bardzo jakieś informacje ogólne, no po prostu, że tam są owce, prawda?
I brzydka pogoda.
Brzydka pogoda czasami, tak. No i ewentualnie te połowy Green Valley. No to już czasami ktoś tam się jeszcze o nie otarł.
Vit platå ett skoj.
Te pierwotne plany były pod wpływem rozmowy z Kingą Eysturland, bo prowadziłeś z nią rozmowy przed wyjazdem.
Zgadza się. To miałem ogromne szczęście, że trafiłem na Kingę i to była taka historia, że napisałem do portalu Polonia Farerska, który nie wiedziałem wtedy, że właśnie Kinga go prowadzi. Bardzo szybko mówiliśmy się na rozmowę przez Skype, no i rozmowa ta trwała prawie 2 godziny. Kinga w wspaniały sposób, interesujący, opowiedziała mi tyle historii dotyczących właśnie Wysp Owczych i w ogóle mieszkańców, tylu jakichś takich niuansów dotyczących w ogóle tej społeczności, że ja od razu siedziałem, robiłem notatki i wiedziałem, że po prostu no, trafiłem chyba na najlepszą osobę, jaką mogłem, która jakby wprowadziła mnie w ogóle w ten temat i ukierunkowała.
Kinga
i...
też występuje w filmie?
Tak. Kinga jest jedną z głównych bohaterek filmu, tak.
A w ogóle pochodzi z Gdańska?
Tak. Kinga studiowała w Gdańsku skandynawistykę, potem wyjechała do Danii na bodajże rok, o ile dobrze pamiętam, no jakieś takie wymiany studenckiej. Później chyba została, trochę mieszkała w Danii, później właśnie wyjechała na Wyspy Owcze. No i teraz na tych Wyspach Owczych mieszka już w zasadzie od kilku lat, natomiast bardzo dużo podróżuje po całym świecie.
Ilu Polaków mieszka na Wyspach Owczych?
Ta liczba jest, cały czas się zmienia. Ostatni raz jak słyszałem, że na stałe to chyba około 50-60 osób, bo jest jednak sporo sezonowych pracowników, którzy przyjeżdżają po prostu na jakieś tam kontrakty. Jest też na przykład 2 polskich lekarzy w mieście Klaksvík, którzy wymiennie co parę miesięcy pracują tam w szpitalu. Także ta liczba, myślę, że z sezonowymi pracownikami nie przekroczyła chyba 150 osób.
Ale są też przedstawiciele Serbii, Rumunii. Spotkałeś Azjatów też?
Zgadza się. W ogóle tam chyba są prawie przedstawiciele wszystkich krajów na świecie, co jest bardzo ciekawe, bo w jakiś sposób każdy sobie tam może znaleźć miejsce, natomiast no, na pewno nie jest to proste, szczególnie w takich społeczności bardzo jednak zamkniętej, dla której wartości rodzinne, jakieś pochodzenie no, są taką kwestią nadrzędną bardzo często.
Wyspy Owcze, jeden z mniej znanych zakątków naszego kontynentu, umiejscowimy na mapie, znajdują się pomiędzy Szkocją a Islandią.
Zgadza się, mniej więcej w połowie drogi.
W połowie drogi. Mhm. 18 wysp na Morzu Norweskim.
Tak jest.
Od 1536 należą do Danii. To autonomiczna zamorska prowincja Danii, ale słyszałem, że coraz więcej Farerów chce się uniezależnić od Danii.
To jest bardzo skomplikowany temat. W zasadzie każdego Farerczyka, którego spotkałem, pytałem o ten temat, tej niezależności w stosunku do Danii i zdania są bardzo, bardzo podzielone. Na przykład Asbjørn Lomaklet, to jest jeden też z bohaterów mojego filmu, taki już pan w sędziwym wieku, który był nauczycielem, wcześniej rybakiem, on jako jedyny wyraził się tak zdecydowanie, że on bardzo chciałby dożyć chwili, w której Wyspy Owcze będą niezależne od Danii. Natomiast reszta ludzi albo mówiła wprost, że wiedzą, że to nie jest możliwe, żeby sobie raczej nie poradzili. Byli tacy, którzy mówili wprost, że to jest im zupełnie niepotrzebne, bo dzięki temu jakby cała administracja, wszystkie sprawy z nią związane znajdują się w Danii i oni teraz, gdyby musieli to przenieść do siebie, no mogłoby być to skomplikowane w jakiś tam sposób. Byli też tacy, którzy mówili wprost, że nie ufają politykom w swoim kraju, tym, którzy aktualnie rządzą, więc uważają, że to nie jest dobry moment na to, żeby Wyspy Owcze o tą niepodległość walczyły.
Mają swój parlament. Historycy mówią, że ten parlament mógł powstać nawet w IX wieku.
Najprawdopodobniej jest to najstarszy parlament na świecie. Co jest fascynujące też, bo jakby cała ta historia rozpoczęła się od spotkań Wikingów, którzy się tam osiedlili, jak się okazuje, najprawdopodobniej nie jako pierwsi, bo właśnie ci irlandzcy mnisi ich wyprzedzili, jednak to Wikingowie założyli tam swoje pierwsze osady i oni się spotykali na takim półwyspie, który się nazywa Tinganes i do dzisiaj tam można znaleźć w kamieniach różne tak jakby wyrzeźbione elementy, które pochodzą z tego okresu i tam co roku po prostu delegacje wszystkich wiosek spotykały się po to, żeby rozstrzygać różne swoje spory, debatować na temat no najróżniejszych spraw, odbywały się sądy, przy tym też oczywiście ludzie handlowali, no i to właśnie potem się przerodziło. To było podstawą do tego, że powstał pierwszy parlament. Kędzi runt och rajcie, som jag nu sorkar lajcie, och är hoxe bäst om te. Kvär man stil nu vera, och kvär man stil tjera, kanska hoxar du och med. Känslorna är som oj med bränna höj, så hard. Kunde ge dig och i mitt hjärsta lojt bära trofast linna. We'll be right back.
tas sovera och kvart era tjera så att du kan sucha med. Jag ser icha fjäla och hända like låt spela är det ge allt sånt i fyra ten. Vi mojna noa äsch du att du är här, jag du är här. Till min allar största dröm och rör och i munnen hjärstan att du är väl. Vill de bära av den tuban helt så väl. Hej i våna hjärtar att de degen bär. Han ska inte att du är i en munnen sär.
Podróże przez świat.
No właśnie, nie wikingowie, ale to irlandzcy mnisi byli najprawdopodobniej pierwszymi mieszkańcami Wysp Owczych. Szukali tam wzorem pustelników z Bliskiego Wschodu miejsc do kontemplacji. Można takie miejsca tam znaleźć bez problemu.
Zdecydowanie. Myślę, że każda wyspa jest absolutnie miejscem do kontemplacji każdej religii, każdego wierzenia.
Są nawet wyspy bezludne.
Zgadza się, jedna. Miałem okazję tylko zobaczyć z pokładu promu.
Bo tam trudno wejść.
Tak, znaczy są organizowane chyba raz w roku wyprawy. Wiem, że ktoś tam się chyba wspina. No już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że jest jakaś tam możliwość, ale to nie zdarza się często.
Duże te klify są otaczające.
Bardzo, wyspę. Bardzo. Na przykład wyspa, o której mówimy, nazywa się Luitla Duimun. Właśnie ta nie zamieszkała, natomiast wyspa nieopodal, Stoura Duimun, mieszka na niej 7 osób i tam w ogóle tylko też można przejść helikopterem. I jak człowiek właśnie ma szansę zobaczyć tą wyspę na własne oczy, no to w ogóle się łapie za głowę, jak tam można żyć. I to jeszcze właśnie w zasadzie no, jedna rodzina, prawda? W całkowitej izolacji, tylko raz na jakiś czas sobie mogą polecieć po to, żeby jakieś tam no, zrobić zakupy, czy ewentualnie helikopter im coś dowiezie. Natomiast bardzo często ta pogoda jest taka, że przylot helikoptera może być niemożliwy, więc to naprawdę działa na wyobraźnię.
A nad tą niezamieszkałą jest chmura, widziałeś ją?
Tak, tak, tak.
I ona faktycznie się nie porusza?
To znaczy ja za każdym razem, jak byłem, to jak widziałem tą wyspę, to była chmura nad nią tak przyczepiona do czubka.
W 2007 roku National Geographic wyróżnił Wyspy Owcze pierwszym miejscem w zestawieniu najpiękniejszych wysp świata. To według czytelników National Geographic najlepsze miejsce na urlop w 2015 roku. Myślę, że dla filmowca, fotografa to raj.
Tak, chociaż trzeba pamiętać jednak o tej pogodzie. Bardzo często oglądając na przykład zdjęcia z takich miejsc jak Wyspy Owcze, zazwyczaj te zdjęcia są robione, kiedy warunki są dobre, widoczność jest dobra, jest ładna pogoda, jest słońce przede wszystkim. No i oglądamy te wszystkie krajobrazy i myślimy sobie, o Boże, muszę tam pojechać, będzie super. Natomiast nie jest to takie oczywiste, że jak w momencie, w którym się tam wybierzemy, to trafimy na tę pogodę, szczególnie będąc w tych określonych miejscach. Na szczęście wyspy są stosunkowo nieduże, więc można się między nimi w miarę szybko przemieszczać samochodem, co pozwala na złapanie tej fajnej pogody w różnych miejscach, kiedy ona się pojawia, bo pogoda na Wyspach Owczych to jest w ogóle odrębny temat, ona się tam zmienia. Ja sam przeżyłem na przykład taki moment, że wjeżdżaliśmy do tunelu, to już wprawdzie była późna jesień, wjeżdżaliśmy do tunelu, była no pogoda taka po prostu, było pochmurno, natomiast dosłownie, no nie wiem, 100 metrów dalej wyjeżdżaliśmy z tego, no przepraszam, więcej, około kilometra dalej wjeżdżaliśmy z drugiej strony tunelu i już padał śnieg na przykład, więc Ale jest to absolutnie raj, oczywiście. Jeżeli trafimy na fajne warunki, fajną pogodę, fajną widoczność, no to wrażenia są niesamowite. Ja podczas ostatniego mojego lotu na wyspy w listopadzie zeszłego roku miałem okazję pierwszy raz zobaczyć cały archipelag z okna samolotu. Była tak piękna pogoda, w zasadzie nie było ani jednej chmury, no może dosłownie kilka, natomiast było to dla mnie przeżycie naprawdę takie unikalne, bo praktycznie w wszystkich tych miejscach już miałem okazję być i kiedy człowiek widzi te małe wysepki i ten bezkres tego oceanu, to naprawdę to potęguje tak bardzo wrażenie tej właśnie izolacji, którą potem można odczuć, będąc na przykład na takich wyspach jak Fugloy, która jest tam najbardziej oddaloną od archipelagu wyspą na północy, kiedy z jednej strony możemy zobaczyć właśnie jeszcze najbliższe wyspy, a z drugiej strony odwracamy się i już nie ma nic.
To z lotu ptaka chyba są najlepsze widoki, prawda? Tam.
Tak, zdecydowanie, chociaż możemy sobie to umożliwić, nie latając na przykład dronem, helikopterem, po prostu wchodząc na najrozmaitsze szczyty, bo jest to tam bardzo popularny w ogóle sposób spędzania czasu, jest bardzo dużo szlaków, przez to też, że nie ma drzew, nic nam nie zasłania i w zasadzie no, z wielu miejsc, na które wejdziemy, możemy podziwiać właśnie archipelag.
Najwyższy ze szczytów tam ma 882 metry.
Zgadza się, slata
nad poziomem. Tak, należy do korony Europy.
To byłem.
Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Sceneria jakby z rodem z Władcy Pierścieni. Tak na zdjęciach przynajmniej wygląda.
Trochę tak, chociaż myślę, że brakowałoby jednak tych płaskich części, bo wyspy są bardzo, no przede wszystkim złożone z gór i fiordów. Tych płaskich powierzchni mamy bardzo niewiele, w zasadzie najwięcej z nich występuje na wyspie Voar, na której znajduje się lotnisko.
To jest tak... jedyne lotnisko międzynarodowe.
Tam? Tak, jedyne, w ogóle przez bardzo...
Stare, bardzo. Czasów II wojny.
Dokładnie, zbudowali Brytyjczycy i to w ogóle, kiedy wszystkim się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby na wyspach było lotnisko. Bo przez długi czas taki krążył pogląd, dlatego Farerczycy tego lotniska nie budowali. Potem przez chwilę słyszałem, że był taki pomysł, żeby na wyspie Swójnoj, która właśnie jest na północy, tam zrobić to lotnisko pomiędzy takimi dwoma szczytami w przełęczy. Natomiast okazało się, że byłoby to za daleko właśnie od stolicy, od głównych wysp. No i Brytyjczycy potem właśnie wpadli na pomysł, użyli jakichś najnowszych technologii i to lotnisko powstało.
Pas jest większy niż na Maderze? Nie wiem, czy tam byłeś.
Oj, na Maderze nie byłem. No nie wiem, jest krótki. Jest krótki, można się przestraszyć, szczególnie jak samolot ląduje do końca. Przechył skrzydeł jest naprawdę duży, dochodzi do kilkudziesięciu stopni.
Myślę, że tak jak na Maderze.
No to najprawdopodobniej tak. Mm-hmm.
Linia brzegowa Wyspowczych przypomina trochę norweskie fiordy. Strome klify, wysokie te klify są, do najwyższych w Europie należą. Tutaj rekordzistą jest Engeberg. Engeberg 745 metrów nad poziomem morza. Robią wrażenie.
Zdecydowanie. Ten klif znajduje się na wyspie Vioj, jednej z moich zresztą ulubionych. Miałem okazję go podziwiać przede wszystkim z drona, bo na niego można wejść w ogóle z jednej strony. Natomiast jest on właśnie położony na krańcu archipelagu, więc żeby go obejrzeć tak w całej okazałości, to trzeba by chyba popłynąć łódką.
Niewiele rzek, ale te rzeki robią wrażenie niesamowite, zwłaszcza gdy wpadają do morza, prawda?
Mhm. Kończąc się pięknymi wodospadami bardzo często.
No właśnie. Najpiękniejsza wyspa tego archipelagu według ciebie?
To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne pytanie. Z tego względu, że...
Bardzo się różnią od siebie?
Na pierwszy rzut oka nie tak bardzo. Jeżeli byśmy je obejrzeli na zdjęciach, mogłoby się wydawać, że to są wręcz te same miejsca. Natomiast na każdej z nich człowiek czuje się troszkę inaczej. No, teoretycznie taką najpiękniejszą i najbardziej popularną turystycznie wyspą jest wyspa Mykines, na której możemy wybrać się na spacer pod latarnię. No i przede wszystkim ona jest znana też z tego, że jest tam bardzo dużo ptaków i można tam przede wszystkim zobaczyć maskonury.
Piękne, prawda?
Tak, bardzo, bardzo.
Mamy na zdjęciach w galerii?
Zgadza się, tak, mamy.
Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową.
Tak, udało się je upolować, oczywiście obiektywem, tylko tak jak i kilka innych ptaków, także wyspa Mykines jest piękna zdecydowanie, natomiast na przykład jedną chyba z moich ulubionych wysp jest przede wszystkim właśnie Fugloj. Malutka, chyba, no może nie, mniejsza jest Stora Dojmun, no ale jedna z najmniejszych tych zamieszkałych wysp, najbardziej wysunięta właśnie na północ, na której znajdują się dwie miejscowości, Hatar, Wujki, Czyścia. Mieszka tam zimą kilka osób, tak w trakcie lata kilkanaście. Między tymi wioskami znajduje się jedna droga i to jest koniec, a ludzie tam mają samochody, co jest też takie no, fascynujące, bo w zasadzie można tylko jechać w tam i z powrotem. I jest to miejsce, na którym naprawdę można poczuć różne jakieś emocje, których nie mamy szansy poczuć w żadnym innym miejscu, szczególnie żyjąc w Europie na starym kontynencie. Wspaniałą wyspą też jest na pewno Suroj. To jest z kolei wyspa najbardziej wysunięta na południe. Ona słynie z tego, że jest na niej właśnie bardzo dużo klifów. Więc ja jak tam byłem pierwszy jedyny raz, bo nie jest się tam tak łatwo dostać, trzeba popłynąć promem, ta podróż trwa ponad 2 godziny. Na początku wróciłem i tak nie byłem przekonany. I tak mówiłem, no fajnie, ale nie do końca. Natomiast później jakoś tak, może przez to, że już byłem bardzo zmęczony, bo to był któryś tam pobyt, któryś dzień zdjęciowy. Natomiast potem jak sobie to wszystko obejrzałem jeszcze raz na zdjęciach i na materiałach filmowych, to jednak stwierdziłem, że jest to no, naprawdę piękna wyspa, którą bardzo warto odwiedzić, będąc na archipelagu.
Naszym gościem jest Kuba Witek i kolejny wykonawca z Wyspowczych, Mariusz Ziska. The greeting clouds, the naked hills are calling. Storms feel soft, hard rain is falling. Colors of home sets a soul in motion, carried by winds across the ocean. I'm going home. Sorrows
tomorrow. The rivers stay run, dancing down the mountains, turns to waves in seas of blue emotion.
Wspomnieliśmy, że na niektórych wyspach, w niektórych miejscowościach nawet kilka osób tylko mieszka.
Zgadza się.
Jest taka wioska, nazywa się Neswick, gdzie mieszka jeden stały mieszkaniec. To nieprawdopodobne wręcz.
Ta informacja bardzo mnie zainspirowała do tego w ogóle, żeby nakręcić ten film. Bo kiedy miałem okazję zobaczyć te wioski na własne oczy pierwszy raz i zdać sobie sprawę z tego, jak właśnie mało ludzi tam mieszka i że tak naprawdę w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat powstały drogi i tunele, które łączą, zaczęły łączyć te wioski i wcześniej jak ich nie było i było to życie naprawdę w takiej no totalnej izolacji. Często jedynym sposobem zbliżenia się do najbliższej cywilizacji, którą była kolejna odizolowana wioska, no było przejście przez jakieś wysokie góry. Albo nie wiem, no trzeba było wsiąść w łódkę, wykorzystać to, że jest ładna pogoda i można było gdzieś popłynąć, nie wiedząc, kiedy uda się wrócić na przykład. Czy w ogóle się zresztą dopłynie, no bo tam prądy są bardzo silne i te warunki na morzu pochłonęły bardzo wiele farerskich żyć. Także tak, no są nawet wioski opuszczone. Jedną taką historią jest właśnie wioska Mule, która miała stałych mieszkańców, ale których wszyscy się wyprowadzili w momencie, jak wybudowano do niej drogę i mieli jak po prostu zapakować swój dobytek do samochodów i wyjechać.
1/4 ludności Wysp Owczych mieszka w stolicy nazywającej się
Tórshavn. Jest takim przytulnym miasteczkiem. Myśląc bardzo często stolica, wyobrażamy sobie jednak miasto. No to jest miasteczko. To no, w porównaniu nawet do Kielc, no to jest w ogóle jakieś bardzo małe miasteczko. Jest dużo oczywiście właśnie restauracji, hoteli, jest cała infrastruktura turystyczna, która się też ciągle rozwija. Są muzea, jest piękna przystań, starówka można powiedzieć właśnie, czyli ten półwysep Tinganes, na którym znajdują się wszystkie zabytkowe budynki, które wciąż są siedzibą parlamentu i rządu. Natomiast dla mnie jest to miejsce na pewno najmniej interesujące na całych wyspach. Może też dlatego, że zazwyczaj przyjeżdżając do Tórshavn trafiałem na kiepską pogodę. Raz wprawdzie no, trafiło mi się ładne słońce, więc wtedy zrealizowałem materiał. Jednak przyjeżdżając na wyspy wydaje mi się, że przede wszystkim nastawiam się na obcowanie z naturą i dlatego Tórshavn no, próbuje być miastem europejskim. Mieszka tam no, największa właśnie ilość Farerczyków. Natomiast, no nie wiem, no, dla mnie nie jest to jakieś super ciekawe miejsce, które ja bym też jakoś bardzo polecał. Warto zobaczyć, no, przyjechać sobie na tam dwugodzinny spacer, bo w dwie godziny myślę, że przejdziemy spokojnie każdy zakamarek centrum. Natomiast to wszystko.
Tórshavn. 1/4 ludności archipelagu, około 100 miejscowości, czyli po kilkanaście osób na ogół w miejscowościach. Mhm. Jak oni sobie radzą z tą izolacją, z samotnością?
Teraz z izolacją nie ma żadnego problemu, z tego względu, że wszystkie wioski są połączone, czy większość przynajmniej jest połączona świetnymi drogami. Naprawdę, drogi na Wyspach Owczych są wspaniałe i w ogóle jazda nimi to jest ogromna przyjemność. Nawet tymi drogami gdzieś zawieszonymi na zboczach klifów i na szczytach. No jedyne co to tylko te drogi jednokierunkowe, które są powoli poszerzane, mogą nam troszkę zafundować dreszczyk emocji czasami. Jeżeli ktoś się nie wyrobi na mijance, prawda, i się spotkamy na przykład gdzieś na zboczu góry, jadąc jeszcze pod górę na przykład i ktoś nam zagrodzi drogę, no to bywa niebezpiecznie. Wioski są połączone drogami, Farerczycy jeżdżą samochodami, mają też duże domy, w których po prostu żyją całymi rodzinami z tego względu, że no, warunki pogodowe są takie, a nie inne, więc potrzebują mieć po prostu dużą przestrzeń. Wydaje mi się też, też, że oni po prostu są do tego przyzwyczajeni, że nie żyją w jakiś cały czas skupisku ludzi, po prostu nie potrzebują też szczególnie dużo tych kontaktów. W ogóle jak polecimy na Wyspę Owcze, spotkać Farerczyków na ulicy w jakiejś większej grupie jest prawie niemożliwe. Mi się to zdarzyło dwukrotnie, raz będąc w stolicy w jedynej galerii handlowej, tam można spotkać dużo Farerczyków, szczególnie młodych, natomiast drugi raz podczas Grindadrapu, czyli tego po prostu zabijania wielorybów, kiedy no cała wioska uczestniczyła w zdarzeniu. Natomiast tak poza tym wybierałem się kilkukrotnie na ulicę z kamerą, żeby po prostu właśnie złapać trochę Farerczyków, jak sobie gdzieś tam chodzą po mieście czy cokolwiek. No i jest to prawie niemożliwe. Choćby z tego względu, że właśnie wszyscy poruszają się przede wszystkim samochodami.
Baśniowe krajobrazy, a do tego tamtejsza sielska zabudowa, no bo to dachy domów pokryte darnią i trawą, malowniczo to wygląda.
Wspaniale, w ogóle te domki w zasadzie w każdym miejscu no, robią niesamowite wrażenie. Wiele z nich zresztą jest w ogóle bardzo stara, co też jest ciekawe. W ogóle to, co mi się podoba, jeżeli chodzi o faryską architekturę, to raz, że właśnie stare budynki robią niesamowite wrażenie i też działają właśnie na wyobraźnię, kiedy pomyślimy sobie, że stoją tu na przykład od 100 lat właśnie i przeżyły te wszystkie wichury, huragany, prawda, i zimy, które bywają bardzo trudne.
Natomiast... Ale mrozów tam nie ma specjalnie wielkich.
Mrozów nie, ale jakby no wiatr potęguje, po prostu jakby no sprawia, że temperatura jest dużo niższa, odczuwalna, więc te zimy bywają dlatego takie straszne. Natomiast też nowoczesna architektura farerska jest bardzo ciekawa, bo Farerczycy nastawiają się przede wszystkim na to, że ona nie może zbytnio ingerować w krajobraz, więc wykorzystywane są naturalne materiały, też bardzo często projekty właśnie muszą nawiązywać czy wykorzystywać jakieś tam tradycyjne elementy tej starej farerskiej architektury, więc no, mi się to bardzo podoba, że oni jednak bardzo dbają o to, żeby ten krajobraz był spójny i właśnie, żeby tam nagle, no nie wiem, nie powstał jakiś szklany budynek, prawda, czy...
Ale wróćmy do tych domów pokrytych trawą. Mhm. Widziałeś może owce na dachach?
No nie miałem okazji, tylko słyszałem właśnie, że owce są wykorzystywane do tego, żeby kosić tą trawę. Natomiast no, na własne oczy nie miałem okazji zobaczyć.
Podobne domy widziałeś również na Islandii.
Zgadza się.
Owce.
Tam też nie widziałem owiec na dachach, niestety.
Owiec jest dużo, prawie dwukrotnie więcej niż ludzi na Wyspach Owczych?
No niemalże, bo owiec jest 80 tysięcy ponad, jakoś tak.
Trzeba chyba bardzo uważać na ulicy na przykład.
Szczególnie w takim okresie wiosennym, kiedy właśnie no, jest bardzo dużo małych owieczek. Pamiętam taką historię, jak zatrzymałem się w jednym pięknym miejscu, żeby nakręcić krajobraz, no i nagle mnie po prostu całe stado owiec okrążyło. I w ogóle nie chciały się ruszyć i jeszcze na mnie beczały, bo myślały oczywiście, że przyjechałem je nakarmić. No ale było to potem problematyczne, bo w ogóle nie mogłem wyjechać, więc no też tak no, trąbić na te owce nie bardzo. W końcu odeszły, w końcu się zniechęciły, jak już zobaczyły, że nie dostaną jedzenia, ale bardzo często też owce siadają nam po prostu na drodze i niewzruszone, no nie wiem, musimy poczekać i też trzeba bardzo uważać, bo oczywiście zdarza się, że mogą wejść pod samochód.
No a wtedy ten mandat może być kosztowny.
No zgadza się, zgadza się. Dlatego trzeba bardzo uważać. Na szczęście te farerskie drogi, no właśnie są bardzo często też wąskie, kręte i tak dalej, więc nie rozwija się tam jakichś szczególnie dużych prędkości. Natomiast te większe są z kolei raczej daleko od pastwisk.
Mają swój język, farerski język jest trudny. No ja mam kłopoty z wymową tych nazw. Pamiętasz jakieś słowa?
Przede wszystkim nazwy miejscowości, które były dla mnie zaskakujące. Na przykład jest taka wieś, jedna z najstarszych wsi w ogóle na wyspach. Jej nazwę zapisuje się w takiej formie, że jest Kirkeboer, a czyta się Cisztebo. Czy na przykład
to jest
właśnie
na wyspie Streymoy.
Zgadza się.
To właśnie w tej miejscowości jest najstarszy zamieszkały drewniany dom na świecie.
Zgadza
tak?
się, tak. To jest ciekawe, że najstarszy drewniany dom na świecie jest na Wyspach Owczynach, których prawie nie ma drewna.
Tak.
Podróże przez świat.
porywiste wiatry prawie 300 dni w roku z deszczem? Czy to możliwe?
Tak, tylko że chodzi o to, że nawet jeżeli popada tam kilkanaście minut, to już jest wtedy rejestrowany jako deszczowy dzień, także to nie jest do końca tak. Jeżeli chodzi o pogodę jeszcze na Wyspach Owczych, mogę dodać, że ja podczas tych czterech pobytów byłem w marcu, w maju, w sierpniu i w listopadzie i podczas każdego pobytu, nawet w listopadzie, w drugiej połowie listopada, trafiliśmy na wspaniałe, piękne dni słoneczne, na których w ogóle ani nie było zimno, wręcz na przykład, nie wiem, podróżując na promach między wyspami, to w ogóle staliśmy sobie na pokładzie, bo nawet pomimo wiatru jakby było to bardzo przyjemne. Da się trafić na super pogodę, natomiast znane są też przypadki, że ludzie po prostu przylecieli, ta pogoda była kiepska i wylatywali z poczuciem takim, że te Wyspy Owcze jednak wcale nie są fajnym krajem.
A co przyciąga tam Polaków? Praca? No bo farerskie koszty życia są dość wysokie.
Zgadza się. Zarobki są bardziej proporcjonalne, więc to się wszystko oczywiście zmienia, jednak wydaje mi się, że jak człowiek już tam jakiś czas pobędzie, to jest w stanie naprawdę sobie spokojnie żyć na fajnym poziomie. Myślę, że w ogóle Polaków na Wyspy Owcze sprowadza to samo, co na przykład, nie wiem, na Islandię czy wiele innych krajów, do których ludzie decydują się migrować nie tylko ze względu na to, żeby zarabiać pieniądze, ale też, żeby sobie pomieszkać w jakimś fajnym miejscu. Dużo jest historii jednak też takich, wręcz nawet przypadkowych, że ludzie, wyjeżdżają za miłością, prawda? A w ogóle geneza tego, skąd się wzięli Polacy na Wyspach Owczych, wzięłaś trochę z piłki nożnej, bo tam po prostu wyjechało kilku piłkarzy kilkadziesiąt lat temu i oni zaczęli sprowadzać swoje rodziny, sprowadzać swoich kolegów i jakby trochę tak się to wszystko zaczęło. I myślę, że te osoby, które są na Wyspach Owczych najdłużej, to większość z nich gdzieś tam właśnie należy do tej grupy.
A co robią tam najczęściej farerowie?
Przede wszystkim zajmują się łowieniem ryb. Jest to biznes, który się bardzo rozwija na wyspach. Farerzy zarabiają na tym naprawdę super kasę, żyją w ogromnym dobrobycie. Tak jak rozmawiałem z wieloma osobami, to wszyscy doszliśmy do wniosku, że najprawdopodobniej na Wyspach Owczych jest najwyższa jakość życia w ogóle ze wszystkich krajów skandynawskich, bo wszyscy mają duże domy, mają samochody, ludzi stać na podróże, na wszystko w zasadzie. I w bardzo dużym stopniu to jest dzięki połowie ryb, z tego względu, że Wyspy Owcze mają ogromne łowiska. To po pierwsze. Po drugie, wody, które otaczają wyspy, stanowią naprawdę świetne jakby środowisko do rozwoju ryb, bo temperatura oceanu wokół wysp jest w zasadzie taka sama i zimą i latem, czyli około 0 stopni, tam się troszkę to zmienia, więc dzięki temu są tam wspaniałe ryby. Mało tego, Wyspy Owcze właśnie, pomimo tego, że należą do Danii, nie są w Unii Europejskiej, bo nie wyrazili na to zgody, dzięki czemu właśnie nie obejmuje ich embargo z Rosją, przez co wiele rosyjskich statków przypływa kupować ryby, i po prostu zarabiają na tym bardzo dużo pieniędzy. Do tego stopnia dużo, że nawet mówi się o tym, że farerzy szukają ropy u wybrzeży. Jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że to jest niepotrzebne i nie powinni jej szukać.